Hello, drogi witam.
Hello.
Serdecznie. Jakie nastroje?
Bardzo dobre.
Czy nastroje nadziei, wiary, czy nastroje nie, to nie może się wydarzyć?
Nie, to nie może się wydarzyć.
Dobrze. Już liczyłem, że będziesz, że przyjdziesz pełny wiary. Pełen wiary. Ja wtedy ci powiem, że udajesz, ale jest tak, jak myślałem.
Ja wiem.
Wierzyłem w ciebie. Cieszę się, że...
Bałem się, że właśnie będzie ten, czy naprawdę tak myślisz,
no,
czy naprawdę tak jest. Mówisz ale, tak tylko, żeby to powiedzieć.
Ale pomyśl, jest szansa. Widziałem argument Kennego Smitha 2 dni temu, że Portland Trailblazers wygrali 5 meczów z rzędu
tak.
W seeding games, gdy każdy z nich eliminował ich z playoffów. Więc Kenny Smith w ten sposób... Chcę powiedzieć, że to jest do zrobienia. Zawiła logika. TNT, naprawdę.
No, bardzo
zawiła logika. Ja tak mam kłopot.
Ja ostatni raz sobie przypominam, jak nie my, to kto? To był Kobe Bryant w 2010.
Myślałem, że chcesz powiedzieć o
drugiej... 11.
Że chcesz powiedzieć o drugiej połowie meczu Polski z Holandią.
Tam atmosfera do końca była taka.
Absolutny klasyk. No dobrze, mój drogi, gdzie zaczniemy? Mamy, bo nie słyszeliśmy się od piątku, więc mamy, zaczęły się 2 mecze Lakers z Houston już mamy za sobą. Mieliśmy 2 mecze...
No wszędzie mieliśmy
Miami-Milwaukee 2 mecze i mieliśmy po meczu Boston-Toronto i Clippers-Denver. Czyli mieliśmy 6 meczów.
Gdzie zaczniemy?
No, się zastanawiam. Robię takie długie notatki już. Jeszcze nie lubię tego zawsze. Zawsze sobie mówię, że jak się seria rozkręca, 3., 4., 5. mecz, to żeby nie robić dużo notatek, bo tam jest za dużo czasem, jest po prostu za dużo niepotrzebnych rzeczy w tych notatkach. I to się znowu tak dzieje, ja z tym zawsze walczę. Nie wiem, gdzie zaczniemy. Mój drogi, nie wiem, gdzie chcesz zacząć?
Ja nie wiem
już, który mecz był który.
Gdzie jest najciekawiej? Chyba Lakers Houston zacznijmy.
No. Ja nie lubię tej koszykówki, wiesz? Ale co ciekawe, ten mecz wczoraj był zagrany dobrze, ale nie lubię tej koszykówki zupełnie. Nie podoba mi się. Ale oglądałem wczoraj wieczorem debiut Karima Abdul-Jabbara w NBA z 18 października 1918 roku.
Czyli już w wolnej Polsce.
W wolnej Polsce. Naprzeciwko Gwardia Warszawy. Jaki był taki stary król? Nie, towarzysko z Karpatami Lwów. Nie, ogląda... Dobrze, pomówmy, nie, to zostawmy.
No dobrze, no i co z tym z Karimem?
Nie, pomówmy, bo... Się zastanawiam cały... Nie, dobra, nie wchodźmy w to. Pomówmy o tym, co się dzieje. To zostawmy sobie na inne podcasty, bo ja chciałem mieć już taką długą myśl a propos przyszłości tego sportu, bo jak oglądasz serię Houston z Lakers, widziałeś tweet do Raymonda Greena może przed 2 dniami, że wysocy i centrzy w NBA, nie nazywający się Joel Embiid, Nikola Jokic i jeszcze jakiś trzeci center, Karl Anthony Towns, powinni w serii Lakers Houston kibicować za Lakersami i to bardzo. Dlatego, że jeśli Houston wygra, no to chce Draymond Green, rozumiem, przez to powiedzieć, okaże się, że centrzy są niepotrzebni w NBA.
No, ale jak patrzysz na to, to Lakersi już tak systemowo doszli do wniosku, że są niepotrzebni. Dwight Howard nie powąchał ani minuty.
JaVale McGee kontuzjował kostkę i przez ostatnich 20, bo to w trzeciej kwarcie na początku kontuzjował kostkę? Chyba tak? Czy nie?
No, coś takiego.
Coś takiego? Chyba 8 minut grał w końcu, bo on teraz gra, nie wiem, po 6 minut w pierwszej kwarcie schodzi. Dwight nie wszedł w ogóle na parkiet. McGee grał 8 minut i mamy mecz numer 2 i Lakers już grają z small ballem. Się boję powiedzieć small ball, bo Houston gra tak strasznie nisko, że wiesz, jak mówię small ball, to...
Nie, ale ja myślałem, że wiesz, że oni właśnie, że na brak wzrostu odpowiedzą jeszcze większym wzrostem, a tutaj tak jakby się dostosowali trochę do...
Szybko. Hmm?
Dosyć szybko, więc trochę rzeczywiście może kontuzja magii, ale wiesz, no nie grasz Howardem, no to...
Poczekaj, bo ja tak pisałem Wake Up'a i... Zastanawiałem się, czy od tego zacząć, bo to w zasadzie wielki dzień. To chyba pierwszy raz w karierze Dwight został posadzony na ławce, że w ogóle nie wyszedł na parkiet.
Mimo, że był zdrowy.
Aha.
No to chyba tak, to może Bogę... to jest wydarzenie.
Mhm. Może to jest wydarzenie, może od tego powinniśmy, ale od tego zaczynamy. No nie wiem, nie, no po jeden jest, nie wiem co.
No jest
co
po jeden, więcej. Ale właśnie po jeden.
Tak w tej serii. No.
Zastanawialiśmy się przez weekend, czy to jest wiesz, to takie entuzjastyczne 1-0 dla Houston, gdzie tam w Teksasie strzelały kolty i paliła się...
I policjanci.
I policjanci palili się na rusztach.
Na krzyżach. Grill,
na grillu.
Palili się. Ale... 30 białych policjantów paliło się na takich krzyżach wzdłuż drogi olejowej. Kontynuuj. Taki film.
I czy to wiesz, czy to nie...
Quentin,
to...
taki film zrób.
Czy to właśnie, czy to nie... Nie takie same uczucia i wrażenia jak po 1-0 Portland, gdzie na Lakersów było tak nieprawdopodobne przereagowanie. Że to koniec świata, że Lakersi słabi, że bez rzutu, że to wszystko jest bez sensu, że Portland wygra.
I 5 trójek wtedy.
Nigdy nie widzieliśmy Lakersów tak słabych jak teraz, Kobe.
Nie było tego ostatniego, bo przecież byli słabi w poprzednim sezonie. Wiem, że hiperbolizujesz, ale jestem beatwriterem Lakers i muszę pilnować wszystkich szczegółów.
Była tak, ale potem 4 następne mecze Portland zostało zamiecione. No.
To, co zostało z Portland, zostało zamiecione i to jest główna różnica.
No tak,
między...
no to jest ta różnica, że rzeczywiście Houston jest właściwie, no może Westbrook nie jest w rytmie, ale poza tym wszyscy pozostali są zdrowi i gotowi. No.
Grają zupełnie nieźle, tylko ich lider jest niepewnym człowiekiem.
No jest taki dosyć, bym powiedział, chimeryczny.
Ja myślę, że on jest, wiesz co? Miałem takie dobre zdanie. On siedzi na tylnym siedzeniu swojej kariery.
Znowu?
Słyszałeś
znowu?
O tym zdaniu?
Nie,
Boże, ono dzisiaj, ono było w sobotę w Głosie Pomorza. Wreszcie, Kwiatkowski napisał dobre zdanie. Kontrowersyjne. No tak, ale... W czwartej kwarcie Houston Rockets zdobyli dzisiaj 17 punktów. 17 punktów, mając Jamesa Hardena w składzie.
No, chcesz, żebym ich jakoś próbował usprawiedliwić?
Nie musisz. Pojedź ich. Dociśnij ich nogą. Czasem jak się kogoś pojedzie, to ta druga osoba powinna docisnąć nogą. Tak wiesz. Będzie wtedy zabawnie w podcaście. Nie, że będziemy się kłócić i spierać na potrzeb rozmowy.
Ale wiesz,
ja powiem, że zdobyli 17 punktów. A ty powiesz, ha, 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 to 10 mniej niż Lakers.
A to 4 więcej niż Milwaukee.
No i ten sposób pick branch. Ale Milwaukee z Janisem.
Właśnie.
Milwaukee z Janisem.
Janis na 0 wtedy? Nie, to LeBron był na 0 w pierwszym meczu. O! To i tak o 17 więcej niż LeBron w poprzednim meczu. W czwartej kwarcie. Wiesz co, powiem tak, no, wydaje się, że w tej serii się wszystko się jeszcze może wydarzyć. Ten mecz trzeci będzie bardzo istotny, bo on może ustawić, jak będzie 2-1 dla Lakers, to już poleci. Jak będzie 2-1 dla Houston, to jeszcze wszystko jest możliwe. Taką mam predykcję.
Ja się martwię, w Wake Up'ie może za dużo o tym napisałem, ale no to była... Gdybym miał wyjąć jedną rzecz z tego meczu, to bym wyjął to, że no, już Piotrowi pisałem po tym pierwszym meczu, że tyle, ile wolnych trójek oddali Lakers Houston w pierwszym meczu, to nie widziałem w całych tych playoffach. Ogólnie. I dzisiaj znowu oddali czyste trójki. Danwell House z lewego rogu, z prawego rogu, PJ Tucker. Oni bronili, tak? Żeby Houston nie zdobywali punktów spod kosza, żeby Harden nie wjeżdżał, podwajali go, ale w ten sposób bronili, oddając aż 53 trójki Houston. Sporo z nich było czystych. Trochę było tak, że Houston wszystkie czyste trafili, więc to też tak... Ale bardzo dużo czystych trójek, a kilka to takich czystych, takich głąbów, debili takich, wiesz. Dwóch ludzi się pomyliło, nie dobiegło, wiesz. To nie było tak... Ich założenie było takie, żeby pozwolić Houston rzucać za trzy... Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
Ale chcesz powiedzieć, że są jakby... Nadal mają rezerwy, żeby grać lepiej?
Houston? Żeby...
Tak. No... Nie, Lakers.
A Lakers czy mają rezerwy? Ja nie wiem, bo no ja nie widziałem Lakers w tym sezonie długo grających nisko. Oni grają nisko teraz. Oni grali cały sezon wysoko. I to byli Lakers, dominując w paint, zdobywając punkty spod kosza. Dogrywając trójki do Davisa, do Dwighta, do McGee, którzy kończyli akcję. Oni grali, Lakersi w tych nowych czasach, trochę tego old schoolu sprzed 10 lat mieli. I to było dobre, to było bardzo profesjonalne i to miało duży sens playoffowy, a teraz mamy już Lakersów nisko. I Anthony Davis rzucił 34 punkty, trafił 15 z 24 rzutów, trafił z pół dystansu nad PJ'em Tuckerem, nie wiem, chyba z 6 czy 7 rzutów, obracał się i trafiał z pół dychy. Te rzuty nie będą zawsze wpadać. To no, są rzuty za dwa punkty i one nie będą zawsze wpadać. No nie wiem, jest po jeden. Zobaczymy. No, LeBron był doskonały w czwartej kwarcie. James Harden nie był. Ktoś powiedział, że ta seria rozstrzygnie się... Widziałem taki komentarz chyba pod naszą zapowiedzią. Pierwszy komentarz, że ta seria rozstrzygnie się w ten sposób, że LeBron jest klacz, a James Harden i Russell nie są klacz. I to będzie koniec. I tu było trochę tak w tym meczu.
No ale wiesz, a z kolei można powiedzieć, że w pierwszym meczu było zupełnie odwrotnie. No, to James nie był klacz. Był na zero.
Dobrze, mój drogi.
Decyduje dyspozycja dnia i tak naprawdę najwięcej...
Decyduje dyspozycja dnia. Tutaj trochę tak jest w tych meczach Houston. Ciężko przewidywać, co się stanie dalej.
Wiesz, to co powiedziałeś, takie dobre zdanie ostatnio, że czy więcej po 6 minutach Hardena wiadomo, jaki Harden przyszedł do gry. I w tym pierwszym meczu był wyjątkowo zmotywowany, zmobilizowany i chętny. I to był ten taki dobry
punktów,
Harden.
No.
Doktor Jekyll. No ale czasami jest pan Hyde. No.
Nie może odejść 12 rzutów w meczu James Harden.
Nie.
Rozumiem, żeby 13 razy był na linii. Tam chyba 8 czy 9 to były takie rzuty wolne wymuszone. Kilka rzutów wolnych chyba z bonusu pochodziło. A był za mało agresywny, za mało wjeżdżał. Tam są te statystyki, Piotrek Sitarz prowadzi te statystyki, że wygrywa, że mecze Houston w tych playoffach wygrywa zespół, który ma więcej penetracji. Nie wiem, chyba Lakers mieli więcej penetracji. Na pewno w drugiej połowie mieli więcej penetracji. Więc zobaczymy, jak są te statystyki. Dobra, mój drogi, gdzie teraz idziemy?
Wiesz co, tylko jeszcze tak no. Wydaje się, że najwięcej spoczywa na barkach Davisa. Jeżeli on nie będzie trafiał tej pudychy, będzie tam, wiesz...
Spod kosza, męczony.
To może być bardzo... To, wiesz, bardzo solidnie zagrał dzisiaj Kuzma i Morris. No oni dali takie mocne 25 punktów. Jakże potrzebnych słabej ofensywie Lakers.
Morris był gorący. 4 trójki w pierwszej kwarcie na końcu. Absolutnie. I tam był chyba ten moment, w którym mam wrażenie, Frank Vogel stwierdził, że nie wpuści Dwighta na boisko. Bo Markif Morris był tak dobry. To tak czułem, bo Markif Morris nie jest dobry w ogóle.
Dobrze, no mówię, wszystko w tej serii jeszcze przed nami. Myślę, że kibice Lakers tak są, lekko mają wystraszone oczy, a w każdym razie wydaje mi się, że powinni mieć. Bardzo dużo zależy moim zdaniem od tego trzeciego meczu. Jeżeli Lakers go wygrają, to już nie wypuszczą tego zwycięstwa. Jeżeli wygra Houston, no to jeszcze bym powiedział, że jeszcze być może nic się nie wydarzyło, ale 3-1 Houston będzie po meczu.
Dla mnie ta seria definiuje karierę Jamesa Hardena. Ja się znalazłem w tym punkcie, w którym muszę zdefiniować, znaczy nie muszę, definiuję, bo ja nie nadążam za narracją, która dzieje się wokół mnie, że James Harden jest chokerem.
Próbuję nadążyć,
mówiąc, jak to zdanie było, poczekaj. James Harden siedzi na tylnym siedzeniu swojej kariery. To, To są moje znaki, ja próbuję nadążyć teraz do tego, że on jest chokerem. Tak piszą ludzie, tak słyszę. Ja tego nie czuję jeszcze w tym stopniu, ale nadążam. Jedna rzecz, mój drogi, o tym meczu. Anthony Davis dostający podania od LeBrona Jamesa nad kosz, przy obręczy, do post, cały sezon, w tym meczu też. Giannis Antetokounmpo powinien takie podania dostawać w Milwaukee Bucks. Nie ma takich podań, nie podają. Nie, brakuje ludzi, którzy dobrze podają w Milwaukee Bucks. Wiesz? Przepraszam, Eric Bledsoe ma najwięcej asyst? Eric Bledsoe?
Cztery.
Tak, ale Eric Bledsoe ma najwięcej asyst na mecz w Milwaukee? Chyba tak. Pięć, tak? Sześć, tak?
A kto ma mieć inny?
No, właśnie o to chodzi. Czemu? Nie? To jest problem. Oni nie mają... Pamiętasz, ja się wracam, bo tak już o Milwaukee, przechodząc do Milwaukee.
Tak,
ja się wracam do początku, jak oni się rozwijali, dwaj, Middleton i Giannis. I był taki temat, on zniknął. Ten temat zniknął w ostatnich latach. Ale był taki temat, gdy już było widać, że to Middleton i Giannis będą dwoma najlepszymi graczami Milwaukee. To z tą drugą rzeczą można też dyskutować, wracając się do playoffów, do serii z Toronto. Kto był lepszy, Middleton czy Brogdon? Brogdon był lepszy w tamtej serii niż Middleton, ale i tak przegrali cztery mecze na końcu. Więc, ale jak Middleton i Giannis zaczynali się rozwijać, to była jeszcze była taka narracja i ona zniknęła. Była narracja, czy to dobrze na Milwaukee, że mają dwóch najlepszych graczy na tej samej pozycji. NBA się trochę zmieniła. Okazało się, że spokojnie może grać Middleton z Giannisem razem. Giannis urósł, rozrósł się, stał się silnym skrzydłowym, centrem czasem. Ale ta alokacja pieniędzy, maksymalnych dwóch kontraktów, dwóch graczy, którzy są niskimi skrzydłowymi, na końcu można tak powiedzieć. Dobra, Antetokounmpo nie jest silnym skrzydłowym z lat 90. Jest niskim skrzydłowym z lat 90. Więc alokacja pieniędzy w dwóch niskich skrzydłowych, dwóch maksymalnych kontraktów. Znaczy ja wiem, że oni nie mogli za bardzo tego inaczej rozwiązać, mogli, nie mogli. Ale na końcu mam wrażenie właśnie, że gdyby tym drugim maksymalnym kontraktem obok LeBrona był rozgrywający, był ktoś, kto lepiej podaje. Malcolm Brogdon był piąty czy szósty w asystach w tym sezonie, ale ktoś, kto lepiej podaje. Bo Bledsoe jest najlepszy podający w tej drużynie, jest tylko niewiele mądrzejszy w ataku niż Russell Westbrook. Niewiele mądrzejszy. Ja wczoraj oglądałem ten mecz...
Ale masz doświadczenie Hilla, który potrafi...
Hill potrafi... To nie są jakieś podania. Middleton jak na takiego gracza powinien lepiej podawać. Zwykłe, proste, lepsze podania. Znaczy zwykłe, proste. Nie jest podającym. No nie wiem.
No nie jest.
A pomówmy o Milwaukee bez Giannisa.
No niepotrzebny. Może odejść. Może... No, grali lepiej bez niego.
Fajnie ten mecz pokazał. Ten mecz moim zdaniem fajnie pokazał rzecz jedną. Jakby to powiedzieć? Znaczy,
brak Giannisa uwolnił ten zespół trochę.
Mieli spacing, mieli czterech shooterów minimum na boisku. A czasem pięciu, ja Erika Bledsoe nie liczę jako shootera, więc przez trzy kolejne kwarty mieli minimum czterech shooterów na boisku. Można się czepiać, czy jak grali Bledsoe i DiVincenzo, to mieli trzech. No ale mieli czterech, powiedzmy. DiVincenzo 35% za 34, no więc Boże, nie? Mieli lepszy spacing, zmieniali krycie. Chris Middleton trafił sporo tych takich swoich trudnych rzutów po dwóch, trzech kozłach czasem.
Był w gazie, myślę, że tam powinieneś...
W trzeciej kwarcie.
Ciepłe słowo powinieneś powiedzieć.
Tak, skrytykowałem go, bo napisałem, że dwukozłowców trafił dużo.
Tak, dwukozłowców. To jest jakiś taki rzut z Poznania chyba.
Ciężki. Nie, no to są ciężkie rzuty. Dwukozłowcy. No nie wiem, oni muszą ewidentnie poprawić. A to co chciałem o Giannisie powiedzieć, bo jest teraz cała ta dyskusja z Messim, z Barceloną.
No powrócił syn marnotrawny. Daleko nie odszedł, ale wrócił.
Tak, ale o to mi chodzi, że no, może być Milwaukee, w sensie nie, że lepsze bez Giannisa, ale no, fakt, że Giannis nie zagrał, pomogło im ewidentnie w spacingu w tym meczu. Więc to nie też, ma, więc to, zrzucanie, ale... zrzucanie winy, jakby to powiedzieć, się trzeba zastanowić nie, nad tym,
to,
wiesz?
Co to pokazuje?
No powiedz.
Że oni są lepszą drużyną bez Giannisa?
Nie. No nie są, bo nie, no nie są, wygrali mecz, nie wygraliby 70 bez Janisa by nie wygrali. W sensie, że możesz wygrać mecz NBA we współczesnej koszykówce, gdzie decyduje shooting i spacing w ten sposób. Bez swojego najlepszego gracza.
To chyba... No dobrze, ale czy to nie był jeden, paradoksalnie, czy to nie był jeden z najlepszych meczy Bucks w Bąblu?
Nie wiem. Znaczy, no w playoffach na pewno. Znaczy, no dobrze, ale co to znaczy, że to był jeden z najlepszych
meczów? Właśnie nie wiem, że to znaczy. No, że...
Czy wygraliby 70 meczy bez Janisa? Nie, nie wiem, siódme miejsce w konferencji wschodniej pewnie.
Ale tak jakby, wiesz, tak jakby się potencjał tego zespołu uwolnił trochę. No wiesz, nie możesz liczyć na niego, nie możesz jakby przenieść odpowiedzialności na Janisa, który nie
dobrze, trafia. Dobrze, ale... Ale grają z nim, są klubem z nim. Są klubem z nim, więc jak będą grali, to będą grali z nim. Jakie to ma znaczenie?
Ja wiem, więc. Ale na razie z nim są 3-0. No. Znaczy 0-3.
No tak.
Bez niego są 1-0.
Rozumiem, tak, ale to teraz jest trochę, wiesz. To jest. Mów do mnie po prostu. Nie mów liczbami takimi, proszę cię.
Nie, ja wiem, no, ale liczby nie kłamią.
Wiem, ale to jest taka bardzo płytka logika.
Bardzo, ale, no, ale najbardziej...
Bardzo groźna logika.
Na tym wygrywa się wybory. Na przykład mówisz 500+.
Wiem.
Zero uchodźców i 500+. No i wygrywasz wybory.
Ciekawe, na pewno ci, którzy nas słuchają, wymyślili już, w głowie mają jakieś interesujące teorie. Ja się muszę zastanowić, bo oglądałem mecz Lakersów od razu potem i tak, wiesz, tak dwa mecze oglądam, to nie miałem jeszcze czasu pomyśleć, ale to jest ciekawe. Oni będą...
Ale pamiętasz, że sobie kiedyś rozmawialiśmy na temat Romana Riquelme?
To może chodzi o to, że nie można Janisa... że on nie jest tak dobry teraz. Że czasem najlepszy gracz potrafi być też problemem. To dwa.
No zwłaszcza, że wiesz, no, że siłą rzeczy cały atak idzie trochę przez niego. Miami ma na niego sposób.
On był doskonały w tym meczu. Nie, 19 punktów, 11 minut. Był doskonały. Tego jeszcze nikt nie zrobił w tych playoffach. Nikt tak nie zaczął. Zaczął ktoś tak?
Nie.
Ktoś rzucił chyba w pierwszej kwarcie 20, ale żeby w ten sposób, tak, grając?
Nie.
No, był rewelacyjny.
No może Mitchell, Donovan Mitchell był w tym pierwszym meczu.
No dobrze, wiesz co, trzeba to przemyśleć, chyba że coś...
No nie, ale wiesz, no to czy Janis jest bliżej odejścia z Milwaukee po tym meczu?
Nie wiem.
Czy może powiedzieć, no zostawiam was, nie zostawiam was sierotami. Jest Chris, są Lopezowie, jest zawsze groźny DiVincenzo. Nie, to był naprawdę dobry mecz.
Plucz sobie Miami może, że przegrało ten mecz, powinno wygrać ten
tak,
mecz.
Tak, znaczy szkoda, że takie trochę niestety odium tej porażki spada na Adebayo. Po pierwsze taka strata tam na 40 sekund przed końcem dogrywki. I drugi, no ten faul taki dyskusyjny, czy Lopez kopnął go, czy go nie kopnął. Znaczy, czy zrobił tą taką sarnią nogę, czy nie.
Strasznie ostrożni są ci sędziowie, bo tu w końcówce i mieliśmy te końcówki w czwartek, w piątek, kiedy to było? Pamiętasz? Końcówki Miami i coś, Boston, Toronto, tak? Mieliśmy tam ruchoma zasłona i baka. Tak. Straszną aptekę gwizdzą w tych końcówkach. Jest taka dyskusja, czy jak lepiej, czy sędziowie powinni gwizdać z duchem gry, czy gwizdać taką aptekę, bo to jest apteka. Ten faul w końcu Butlera, to był faul Janisa na Butlerze, odgwizdali to jako faul kontakt Janisa, po tym jak Butler już oddał rzut, ale jeszcze nie spadł. I tu było to samo, tak? Bo był kontakt Lopeza na Adebayo na Lopezie, potem jak ten już oddał rzut i w zasadzie on już spadał Adebayo, nie, to przepraszam, to był Lopez, Adebayo faulował, już spadał Lopez, gdy gwizdali ten faul. No, nie wiem, według przepisów, ale nie wiem. Ja bym chyba nie gwiznął tego faulu i nie gwiznąłbym też tego... Znaczy gwiznąłbym faul Janisa na Butlerze, dlatego że Janis podszedł pod shootera, ale nie gwiznęli tego w ten sposób. Ale tego faulu bym nie gwiznął. Tego faulu Adebayo na Lopezie. Nie wiem, tak jakoś... Tak bez sensu.
No nie, tam był,
111, 109, dwa punkty różnicy.
Ręki dotknął. No jakbyś nie gwiznął, tego też byłby krzyk.
Dotknął ręki, tak?
Tak.
Jesteś
tak.
pewien?
Tak.
Okej, okay. Dobra.
Nie, no to właśnie jakby nie dotknął, to może byłoby w drugą stronę, ale on go tam...
Bo myślałem, że po zamknięciu nadgarstka go tam już gdzieś tam ewentualnie może. No ale to też jest takie właśnie gwizdanie. No dobra, ale jakby nie gwiznął, to by było, że no dobrze, zobaczymy. Co dalej będzie w tej serii? Czy zagra Janis? Czy Janis powinien zagrać w meczu numer 5?
Myślę, że jeśli nie zagra, to przegrają, a jak zagra...
Trudna decyzja, nie?
Ale bardzo...
Bo on chce grać.
Nie wyglądało, żeby ta kostka była bardziej kontuzjowana niż poprzednia.
On ponoć ledwo zagrał w tym meczu.
Aha.
I chciał bardzo grać. Więc wydaje mi się, że będzie powtórka z rozgrywki teraz.
Na blokadzie.
No, żeby się historia Garanta Hilla nie powtórzyła.
No właśnie. Nie warto ryzykować kariery dla jednego meczu playoff, nawet jeżeli oznacza to odpadnięcie. Tak mi się wydaje.
No właśnie. No widzisz, ale koszykarz jest bardzo zmobilizowany.
On i tak już pokazał spirit. Znaczy, wiesz, po pierwsze po tym przegranym trzecim meczu nie mówił, że to winna jest moja kostka. Powiedział, że wszystko jest okej, więc zachował się tak, wiesz, wziął trochę tą odpowiedzialność na siebie. Nie mazał się, nie płakał, nie mazgalił. Za to szacunek. I teraz też właściwie był, do końca był questionable i zagrał. No i ta dominacja w pierwszych 11 minutach była nieprawdopodobna. Też właśnie nie jestem pewien, czy to wiesz, czy to była najlepsza rzecz, jaka mogła się Milwaukee przydarzyć. Czy tak grający, wiesz, gdzie on zdobywa 80% punktów, czy to miało sens. No ale szedł i drużyna jakoś, wiesz, odpowiedziała, więc w sumie się udało, ale ja nie jestem pewien, czy taka gra na jednego zawodnika, czy jak zawodnik tak bardzo chce, czy to się... Ile on punktów chciał zdobyć w tym meczu? 80? No nie wiem, no... Jest jednak jakiś problem w takim balansie w tej drużynie, bo albo jest Janis, albo i wtedy tamci grają trochę takie alibi, bo grają do niego, grają przez niego. On bierze za dużo na siebie, a jak jego nie ma, to czasami brakuje, mam wrażenie, tego lidera i tego, który powie, to ja dzisiaj w takim razie i to jest moja drużyna, ja muszę to pociągnąć. No, dzisiaj się Middletonowi to udało, ale zasadniczo nie dzieje się to dość często.
Było najwięcej punktów zdecydowanie Middletona w Orlando w ogóle, w Ceiling Games. Mój drogi, mam trzy pytania do ciebie. Bardzo ciekawie zapowiada się bardzo ciekawie, zależy kto skąd zmierza. 5 na 5 we wtorek pojawi się z odpowiedziami na takie pytania. Ja pisałem te pytania wczoraj, wysłałem, przeczuwając, że może się nie skończyć seria. Pierwsze pytanie, czy Milwaukee Bucks powinni zwolnić Mike'a Budenholzera?
Tak. Czy jeśli nie wygrają tej serii, on jest... Ja miałem już napisanego wczoraj tweeta, gdyby było 4-0, bad wypad.
Dobrze, czyli wierzysz, dajesz jeszcze szansę Milwaukee jakiekolwiek na wygranie tej serii, powiedziałeś przed chwilą. Czy Janis Antetokounmpo... No powiedziałeś, w sensie jeśli nie wygrają tej serii.
Ja chcę powiedzieć, jeśli nie wygrają tej serii, znaczy, wiesz,
To musisz odpowiedzieć na to pytanie na we wtorek rano. Czyli
jeśli wygrają tę serię, a przegrają w finale konferencji wschodniej, też trzeba go wyrzucić.
Czy Janis Antetokounmpo powinien po zakończeniu sezonu podpisać nowy maksymalny kontrakt z Milwaukee Bucks?
Nie powinien.
Co powinien zrobić? Nie podpisywać?
Nie podpisywać, powinien czekać, co się dzieje i...
Wymusić presję na Bucks jakąś w ten sposób?
Być może.
Znaczy, bo...
Być może, tylko nie wiem, do czego ta presja miała być.
Ale jeśli nie będzie wymuszał żadnej presji, to równie dobrze, rozumiem, chce odejść już. Bo dlaczego...
No nie, może powiedzieć, robi tak zwany przegląd opcji strategicznych, jak to się mówi fachowo. I zapraszamy do Golden State Warriors.
A co mówi do Milwaukee?
A do Milwaukee mówi, że no nie spełniono oczekiwań.
Ale nie, co mówi w sierpniu, nie, to co mamy teraz?
No nie, no mówi,
w listopadzie, że... dobra, co mówi w listopadzie? Przychodzi do niego, przepraszam, John Horst na Honiu, na Honiu, John Horst na Honiu.
Na Mahoniu.
John Horst przyjeżdża na Honiu.
Wiesz, że czarny koń to Mahoń.
To jest jedyna czarna rzecz w Milwaukee, oprócz koszykarzy, jeśli słyszałeś ten koń. Przyjeżdża John Horst na koniu z ofertą maksymalnego kontraktu. Ty jesteś Janis. Nie musisz, błagam cię, mówić po grecku.
Papadopoulos.
Niesamowite nosy mają greckie kobiety. Oglądałem ostatnio taką gotującą gdzieś tam na północy Grecji.
Przepiękne.
W racji. No to wiesz, jeśli lubisz takich troszeczkę, one są troszeczkę takie, wiesz co? Nie będę kończył.
No, ale koniecznie muszę mieć meszek pod nosem.
No tak, tak. I one wszystkie też się nazywają Janis. Chciałem powiedzieć, że są męskie bardzo. Jest problem.
No, trudny żywot greckich góralek.
Czy tam w Macedonii, w Tracji, dobrze mówię? Tracja jest na północy?
Tracja.
Dobrze, ciekawe. Dobrze, nieciekawe, kompletnie. Mój drogi, dobrze, jesteś Janis, jak reagujesz? Ja jestem John Horst, przyjeżdżam na czarnym koniu.
Jeśli przegram tę serię, nie zdobędę...
Nie, przyjeżdżam ci, przywożę ci... Odpadamy z tych playoffów, tak?
Teraz czekam.
Odpadamy. I ty mówisz nie.
Nie, ja mówię czekam. Ja nie zamykam.
Nie podpisujesz kontraktu.
Nie podpisuję kontraktu.
A, sprawdzasz opcję przez lato?
Tak.
A, w to lato?
No to i następne, no i
czekam. A, czyli
no
w ogóle nie podpisujesz kontraktu. Czek, no pytam się, czy podpisujesz maksymalny kontrakt.
W ogóle nie podpisuję kontraktu.
Nie podpisujesz kontraktu. Dobrze. Nie. Ja się pytam teraz ciebie, Janis, co my możemy zrobić, żebyś chciał u nas zostać? Co ty mi odpowiadasz? Znamy się trochę, jesteś 7 lat u nas.
No nie, no potrzebuję wzmocnień, no robię znowu, patrzę, kto zawiódł, ktoś się nie spełnił, kto, być może mówię o tym, co ty powiedziałeś, że potrzebuję gościa, który będzie kozłował, będzie mi dogrywał piłkę.
Chris Paul...
Będzie moim rażonym rondo.
Chris Paul do Milwaukee.
Tego typu
graczy, no.
Za Middletona?
A nie wiem, czy mu Oklahoma chciałaby Chris Paula oddawać też. Dobra, zobaczymy. Czyli coś dodać, żeby Milwaukee zmieniło skład. No oni potrzebują... Ja się zastanawiam, wiesz, trzecie pytanie jest takie. Czy Bucks popełnili błąd, nie podpisując nowego kontraktu z Malcolmem Brogdonem?
Bo wiesz co, myślę, że na to pytanie sobie odpowiemy za 3 lata, jak zobaczymy, gdzie są kolana Malcolma Brogdona.
Bo nie ewidentnie wy wiedzieli o zdrowiu Brogdona, był rozsypany od grudnia Malcolm Brogdon. Miał świetny początek sezonu, był rozsypany od grudnia, ale z drugiej strony miał mecz przeciwko Miami na 34 punkty, 13 asyst, który widziałem. Taki jeden mecz przeciwko Miami był w stanie zagrać. I kreował sam atak, i na pół dystansie, i wjeżdżał pod kosz, i z Sabonisem jak gra, był znakomity w grze dwójkowej. I no, nie wiem, ja na początku mówiłem, że nie popełnili błędu, ale jednocześnie wiedząc, wiesz, że zwykle, gdy zespół jest już blisko i oddaje jakiegoś zawodnika, albo wygrywa i oddaje jakiegoś zawodnika, to potem, wiesz, Houston przez brak Trevora Arizy na przykład, wiesz, przegrywają cały sezon i to zawsze wraca, w jakiś sposób wraca. I tutaj też wraca, bo w playoffach Brogdon, to ja bym wolał Brogdona niż Middletona w playoffach. Wolałbym takiego kreującego, bardziej kozującego zawodnika, penetrującego, bardziej, wiesz, no patrzysz na to Milwaukee, no jakbyś włączył Milwaukee komuś teraz w tych playoffach, w Orlando i teraz czy w serii z Miami, tym bardziej, no przegrywają 3-1, to nikt by ci nie uwierzył, że ten zespół wygrał 70 meczów 2 sezony z rzędu.
Tak, to trudno.
No oni mają, ich atak pozycyjny, to jest, no nie chcę powiedzieć, no to nie jest dobry, to nie jest atak pozycyjny, Boże, Miami, to nie jest atak pozycyjny Bostonu, to nie jest atak pozycyjny...
Wiesz co, ale chyba to, co jest bardziej szokujące, to jak to wiedzieliśmy, że oni, że jednak brakuje im tam shootingu, ten rzut za 3 jest taki trochę taki, tak, wiesz, fejkowaty tam, że to nie jest takie, wiesz...
No tak, 34 DiVincenzo, Bledsoe 33%, no Lopez 33%, wiesz, takie rzeczy, że to nie są... Znaczy, wiesz co, tylko że oni też...
Myślę, że większym szokiem jest to, że oni w obronie nie są tym samym zespołem, którym byli.
Oni, to też, oni... Tylko z tymi trójkami Milwaukee, ja nie chcę ich bronić, ale z tymi trójkami Milwaukee to jest tak, że oni oddają trochę takich głupich z dupy trójek. Specjalnie po to, żeby napędzać rytm swojej gry. Tak w sezonie regularnym. W sensie w 7 sekundzie odda ktoś głupią trójkę. Brook Lopez od razu rzuci Bledsoe, żeby żeby ludzie kryli ich, żeby wiesz, pilnowali ich, żeby Janis miał więcej miejsca. No ale w playoffach wiesz, nie traktuje się poważnie czegoś takiego. Ciężko jest tak grać szybko. Brakuje im tak, wiesz, może gdyby Bledsoe był w rytmie, on był kontuzjowany, pamiętajmy, no to byłoby inaczej, może by lepiej grał. No ale z drugiej strony Bledsoe, wiesz, w playoffach zawodzi co rok. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie, co tu się wydarzy. Czemu, jak do Golden State Warriors Janis miałby trafić? Tutaj?
No wiesz, no, ja uważam, że ten pick Minnesoty ma duże znaczenie. No, oddajesz Wigginsa, pick Minnesoty i być może oddajesz gracza, którego wybierasz teraz w pierwszej rundzie.
A co z koncepcją? Janis Antetokounmpo podpisuje maksymalny kontrakt z Milwaukee Bucks i gdy po dwóch latach ten projekt nie rusza do przodu, nie zdobywa tytułu, oni nie wzmacniają zespołu, wymusza wymianę.
Chyba szkoda czasu. Wiesz, coś, co mnie nadal niepokoi w tej całej układance z Janisem.
Ale szkoda czasu na co, przepraszam? Na co czasu? Szkoda na co czasu?
No, jego czasu szkoda. No,
ale o jego czasu...
I mam wrażenie, że wiesz to, że on nie jest zdrowy, bo jeżeli się mówi, jeżeli Budenholzer mówi, że 35 minut jego gry to i oni dosięgają już sufitu, no, to znaczy, że tam coś jest nie tak. No.
Kostka. Skontuzjowana. Kostka.
No, ale to myślisz, że to jest kostka? Czy, ale to jest w ogóle takie pytanie, wiesz.
Ale to o zdrowie ci chodzi teraz, czy ogólnie ci chodzi tak? Ogólnie to. Ale wiesz co, no poczekaj, bo zgubiłem myśl. Dobrze. No bo nie, no pytanie jest, przepraszam, do Janisa,
bo
sam
Janis... Nie będzie miał lat, 28.
Janis jest w prime, to jest jego szczyt fizyczny teraz. To, tak. Ten sezon. Już być może kolejny i już będzie się tak troszeczkę bardziej siadał będzie trochę. On będzie, ma bardzo dużo w sobie, nie wszyscy się zgadzają z tym, zauważyłem, że on ma dużo w sobie zęba. Przed tym meczem miałem SMS od ludzi, którzy uważają, że on nie ma w sobie zęba.
Nie no, pokazał, że on jest z zębu.
No właśnie. I,
on jest jak Kamil Stoch z zębu.
Poprawić rzut, poprawić kozioł, to jeszcze może zrobić, może być jeszcze... On powinien pracować nad sobą, to nie jest jeszcze pik jego. Ale wiesz, LeBron odchodził z Miami też nie będąc w piku swoich umiejętności. Zobaczymy. Tylko, że LeBron trochę więcej zrobił dla Cleveland wcześniej niż Janis zrobił dla Milwaukee na razie. Zobaczymy. Dobrze, mój drogi. Dwie serie to są te dwie serie, które są dzisiaj. Boston, Toronto. OG Anunobi uratował absolutnie Toronto Raptors.
Tak.
Mogłoby być po serii. A teraz myślę, że mamy serię. Mamy piąty mecz dzisiaj.
Nie, no, mamy serię. Wróciliśmy do gry dzisiaj. No, nadal stawiasz na Boston? Czy już tak?
Ja nie stawiałem na Boston.
Ja wiem, ty nie stawiasz na nikogo.
Nie, ja nie stawiałem na Boston, tylko mówiłem bardzo dawno temu już, przed rozpoczęciem w ogóle Orlando, że Boston to jest zespół mój, tutaj.
Okej.
No. Jason Tatum, to jest mecz dla niego, bo ta seria się robi, on trafił 13 z 35 rzutów w ostatnich dwóch meczach, ta seria się robi fizyczna dla niego, za bardzo się robi fizyczna. A to też nie jest zarzut, to widzisz, Boże, Janis ma 25 lat, pamiętajmy o tym. Jason Tatum ma 20 ile? 1? 2 lata?
1.
Jezus, to on będzie za 3 lata, on nie będzie wyglądał jak Janis Antetokounmpo, ale może wyglądać dużo silniej, dużo silniej, bo brakuje mu trochę siły fizycznej tutaj z Toronto. Dużo gra, bardzo dużo minut gra. Ciekawe, co pokaże w tym piątym meczu. Jestem ciekaw dzisiaj, jak będzie Tatum grał. A myślę, że Tatum da radę dzisiaj. Że to może być jego mecz. Takie entry, bo...
Wreszcie trochę lepszy mecz z Jakama. Mm-hmm. Zawsze niewygodny, wiesz, Ibaka, ciężki Mark Gasol. Tam nie jest łatwo, no. Mm-hmm. To nie jest, wiesz...
Anunobi jest na obwodzie. No nie jest, Lowry jest ciężki, Anunobi... Van Fleet jest twardy. No, więc wiesz, no zobaczymy. Co się dzisiaj...
Nadal uważam, że Toronto powinno sobie poradzić. Zwłaszcza, że Toronto no, wychodziło już z 2-0 do 4-2. Mm-hmm.
Trafił to Nick Nurse zrobić. To drugi rok rzędu, nie?
To cud, że się ten rzut, wiesz, że trafił, że... Nie wiem, czy ten Taco Fall to był najlepszy pomysł.
Tak? Dlaczego?
On jak robi ten zamach tymi rękoma, to jest mniej więcej 2 sekundy, nim jak on klaśnie, to 2 sekundy mijają.
Ale to też skorzystał Kyle Lowry z tego, że nie ma tych, wiesz, tam piwo stoi jakieś, uważaj, nie rozlej mi piwa, wiesz, jakaś blondyna siedzi, no, musisz pewno, uważać, tak. Ludzie długie stopy mają, nie, i tam się mógł przesunąć do tyłu trochę, to pomogło. Ja się zastanawiam, czy to, że nie ma kibiców obok ma, czy to, że nie ma kibiców przy liniach bocznych, ma wpływ na to, że Lakers zdecydują się na taką taktykę, jaką grają przeciwko, jaką grali mecz numer dwa przeciwko Houston, czyli zostawiają wolnych strzelców w rogach i na skrzydłach głębokich boiska. Bo myślą, że jeśli nie ma kibiców z boku linii bocznych, to mogą szybciej biec i kontestować te rzuty, niż gdy mogliby biec, gdyby kibice siedzieli od razu za linią boczną. Wiesz? Zastanawiałem się, czy to ma wpływ na tą taktykę, którą Lakersi obrali. Mogliby tylko szybciej dobiegać do tych ludzi. No dobra, to zobaczymy.
Nie, no tutaj tu wyraźnie, wiesz, jakby wróciliśmy do gry. No, wydawało
mamy
się, że
tak, tutaj mamy
serię. Tak, że jest po meczu i po robocie i że Boston się przejechał po tym Toronto, ale jak to się mówi, not dead yet, no jak Phil Collins. Powrócili i myślę, że teraz, wiesz, że teraz Boston zaczął lekko panikować, no. W sensie, wiesz, no gdzieś w głowie to zostaje. No mieliśmy wygrany mecz, przegraliśmy drugi mecz i co będzie za chwilę?
Oni są trochę, wiesz co, bo Raptors grają duże minuty. Siakam grał dużo, nie wiem, Lowry gra bardzo dużo, wiesz, Van Fleet grał dużo. Całą drugą połowę tego meczu numer 4 skrócili rotację chyba do 7 osób. Więc oni też grają dużo minuty. Celtics też grają dużo minuty, bo mają krótki skład.
Mają krótki skład z definicji.
I to Celtics byli zmęczeni w meczu numer 4. I myślę, że dlaczego Celtics mieliby być bardziej zmęczeni niż Toronto było? Może ma to wpływ na to, że oni też tak te seeding games grali.
No wiem, ale no, też pamiętasz jeszcze,
że te seeding games grali
że Toronto musi odpocząć, że mają dosyć, że są zmęczeni.
Byli też zajechani. No
wiesz, wreszcie Siakam zagrał lepsze spotkanie.
No, 3 razy trafił w post-up i od razu mu się lepiej grało. Serio, 3 razy odblokował się od razu. No, tylko też oddaje ile? 23 punkty rzucił, tak? A 22 rzutów potrzebował. No, to takie, wiesz, jest takie...
To nie był jakiś fenomenalny mecz, ale chociaż...
Lepiej tak, zagrał, no, to innęło.
Linijka się broni, no.
No.
Dobrze,
mój drugi. Denver Clippers. Tu jest Clippers nie są jeszcze tak dobrzy. No.
Ja byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, po tym dzwonie, jaki był pierwszym meczem, okazało się spotkanie. W sensie takim, wiesz, takim ciężkim knockoutem, że to już, wiesz, że to już szybciutko poleci. A tymczasem, wiesz, ta pierwsza kwartka to rzeźnia.
Rzeźnia. No.
44-25.
71% z gry. W pierwszej kwarcie trafili. Mieli 5 przechwytów, 71% gry. Jokic, Mari w double figures. 44,
Mari, tak? No, wspaniale. No chciałbym, żeby ta seria się, wiesz, żeby trochę tych Clippersów pomęczyć. Nie wiem, no wiesz, w sumie to jak ten Leonard jest słaby, czy ma słabszą dyspozycję dnia, Paul George chimeryczny, to oni wcale nie wyglądają jak taki zespół, którego nie można pokonać. No.
Ile oni meczów przegrali w poprzedniej rundzie, przypomnij mi, z Dallas? 2, tak?
2.
Porzingis się kontuzjował. Jakby Porzingis się nie kontuzjował, to mogliby jeszcze 1 przegrać.
No tak. To
mogliby, albo i tak, no dobrze, przegrali 2 mecze. Teraz przegrali 1 mecz. No to nie jest, wiesz, to nie jest, jak się te zespoły nazywają, jak się tak określa, jakie wielkie zespoły, jak Golden State Warriors. No Boże, jak się mówi po angielsku? No, takie. No to nie jest taki zespół. Jeszcze.
Contender.
Nie kontender, jakiś taki
faworyt,
no jakiś to jest takie mocne, dobra, nieważne. Przegrali już 3 mecze w tych playoffach. 3 mecze to wiesz, zespoły wygrywają mistrzostwo, przegrywają 3 mecze, wielkie drużyny w playoffach. No, oni po prostu nie są jeszcze tak dobrze. No. I czas...
Ale mówię, ale to co mówiliśmy ostatnio, że oni może
natracili
nie
się czasu.
Oni nie będą tak dobrze.
Ale wiesz co, oni są najbardziej z tych wszystkich zespołów, które oglądam teraz, oni są takim zespołem, do którego jakby, gdy zaczynam go oglądać, halo?
Tak, jestem.
Poczekaj. Raz, dwa, trzy, no. Raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy.
Gdy zaczynam go oglądać, to oni są najbardziej komfortowym zespołem. W sensie, gdy patrzę na nich, komfortowy w tym sensie, że patrzę na nich i wydaje mi się to wszystko najbardziej sensowne po obu stronach boiska. Z wszystkich zespołów, które grają. Tylko oni nie są jeszcze tak dobrzy w tym, co robią. Są bardzo głębocy, teraz to widać, ile, bo oni mają głębi w składzie.
Ale czy oni mają czas, żeby stać się zespołem?
Oni mają czterech centrów. Oni grają czterema centrami. Oni grają z Zubaczem, Harrellem, Jamichaelem Greenem i Marcusem Morrisem i każdy z nich jest dobry. Okej, każdy z nich jest okej. To jest super głębia. Za dużo grają tym, Reggie Jacksonem trochę. Mogliby tam za mało Szametem, myślę.
No, ale Szamet mi się nie prezentuje trochę. No. Nie gra dobrze.
Gary Harris grał dobrze.
No, Gary Harris trochę się robi takim game changerem. Brakuje oczywiście to, czego potrzeba, żeby on był jeszcze graczem ofensywnym, żeby tutaj trochę, wiesz, dolał trochę punktów, ale defensywnie to on nadaje nowej jakości temu zespołowi.
No dobrze, zobaczymy co dzisiaj. Myślę, że nadal mimo wszystko Denver jest niedoceniany. Denver tak jest niedoceniany już drugie playoffy. Się tak pewnego dnia obudzę i będę bardzo głośno krzyczał, że Denver się domaga szacunku. Rok temu było całe gadanie od... Nie, dobra, nie zrobię tego teraz. Specjalny odcinek, szacunek dla Denver.
Nie, ale dzisiaj mamy trochę chyba inną sytuację, Maciek,
ale
zobacz. Nie,
ale cały czas jest brak szacunku, chciałem powiedzieć.
Masz Michaela Portera Juniora.
To dziecko jest, on nie wie, co się dzieje.
To nie szkodzi, ale jest duży i potrafi rzucić i... Oczywiście ma takie, wiesz, ups and downs, takie zderzenia ze ścianą, ale...
Jedzą go w obronie.
Ale to jest, no dobrze, ale to jest game changer.
Ma 20 lat. Nie jest jeszcze game changerem. Może będzie miał świetny mecz.
Może on jest tym trzecim graczem, którego potrzebujesz obok Jokicza.
Tak, ale mówimy o tym, co teraz jest. Teraz jest graczem na 11 punktów w meczu w tych playoffach. Popraw mnie, ile rzuca punktów. Nie 25, tylko 11. A Giannis ile rzuca? 23? 21 punktów Giannis Antetokounmpo? To nie jest 30 punktów, czy wracam do tego Antetokounmpo. No nie, tak, ale chciałem powiedzieć, że o tym, że rok temu było gadanie o tym, że Denver nie ma doświadczenia i Denver co? Wygrało pierwszą rundę San Antonio, wróciło się i wygrało pierwszą rundę San Antonio. I potem się czepili, ja jednak wyszedł brak doświadczenia, bo przegrali mecz numer 7 u siebie z Portland. Tak? Tu wyszedł brak doświadczenia. W tych playoffach już prowadzili 3-1, tak? Przegrywali 3-1, przepraszam, przegrywali 3-1 z Utah. Już Mike Malone, nie wiem, czy zwalniany był? Co tam było? Jokic to Kevin Love, że Jokic nie broni, aha, mówiliśmy wam. Od tego czasu tak Nikola Jokic został Dirkiem Nowickim, rzuca za 3 i hej. Jamal Murray udowodnił krytykom raz po raz. Clippers wygrali drugi mecz, Denver wygrali mecz z Clippers, jest po jeden, jest mecz numer 3. Jakby tak zrobić sondę teraz, to ile osób stawia dzisiaj na Clippers, myślisz, w procentach? A ja myślę, że tak z 90% się spodziewa, że Clippers wygrają dzisiaj, a może nie?
Nie, chciałbym, żeby Denver było 2-1 dzisiaj.
Łatwiej Lakersom będzie w kolejnej rundzie.
Łatwiej będzie Houston. Nie wiem, jakoś tak muszę ci powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu tak kibicuję Houston, jak patrzę na nie.
Dobrze, mój drogi, nie będziesz mówił takich rzeczy. Naprawdę kibicujesz
nie
Houston?
Nie mogę, no ale naprawdę, no jak oglądałem ten mecz, to tak na tych Lakersów tak patrzę i mówię, no...
No nie kibicujesz już Lakersom? Ojej.
Nie, znaczy tak...
Kibicujesz Houston? Czy mogę cię wyciszyć?
Sam się zaskoczyłem tym, że jakby mocniej trzymałem za Houston. No to straszne. Ja nie wiem, jak to się stało.
Kolega został wyciszony na chwilę. Ja tam coś krzyczy, ale to ja teraz będę uspokajał państwa. Ja wiem, że jest poniedziałek, pandemia i tyle. Tak? Czy dobrze tam? Halo?
Ja się pogubiłem.
Dobrze.
Ja potrzebuję pomocy.
W kierunku. Może zatrzymaj ci ze stalowej woli, ci pomogą policjanci rano. Gdzie to było? Nieważne. W Leżajsku?
Nie, ale to jest straszna refleksja, naprawdę. No tak
zaczynać tydzień.
Jak Harden ma piłkę, to ja zaciskam palce.
Tak, ja trochę kibicuję Russellowi Westbrookowi, ale no mówię to, jak kibicować swojemu niedorozwiniętemu bratu. Trochę.
A jak Anthony Davis rzuca te półdychy, to tak skuś. To nie jest dramat.
On kibicuje Houston.
No dramat.
Rozumiem Polskę z Holandią, ale w Houston?
No ja się pogubiłem, zupełnie.
Dobrze. Będziemy się szukać na nowo w tym tygodniu. Może zrobimy w tym tygodniu 3 palmy na przykład.
Żeby, o, wspaniale.
Żeby odnaleźć się lepiej na przykład. O.
Na tych dzikich.
Jedną rzecz, bo mam dobrą tranzycję a propos odnajdywania. Czy odnalazłeś już twarz Joanny Cholewka, Cholecka, Choleckiej na billboardach?
Na billboardach już?
Tak, bo jest 400...
Ale to musiało być jakieś wielkoformatowe billboardy.
400 billboardów z jej środkowym palcem.
Przecież ona się nie zmieści na jakimś małym. No widziałem taki billboard.
Jest tak, czyli są, dobrze. Fakty, to dobrze. Nie, czy są. Dobrze, bardzo dobrze.
Są, to jest, wiesz.
A widziałeś może, jak protestują przeciwko temu jej prawnicy? Czy miałeś okazję przeczytać ich tłumaczenie?
Że ona się drapała po oku, czy?
No, musiałbym zacytować dokładnie, ale jeśli nie miałeś okazji, to... podrzucę, bo tak się właśnie chciałem właśnie zapytać.
Zapytać.
Skąd ci ludzie mają pracę i td. No ale dobrze. W sumie wiem skąd. Dobrze.
Ja chciałem podziękować wszystkim za miłe komentarze pod 900 palmą. Takie komentarze zawsze dają pewnego rodzaju dodatkową motywację do tego, żeby dalej grać, dalej trwać i się z wami spotykać, więc przede wszystkim wielkie podziękowania dla chyba największego kapłana naszego kościoła, P. Woluszuna, który zawsze ma ciepłe zdanie na nasz temat, to jest strasznie miłe. Martwię się trochę, że Olga przestała słuchać palmy, ale może powróci. Szczególne podziękowania dla Wojciecha Przydziała, Spurs fana.
Z kartki teraz.
I Maćka, bo to naprawdę najprzyjemniejsze komentarze. Daniela Popławskiego. O.
Człowiek ludzi. Man of the people. Niesiony. Na rękę.
Dlatego mówią na mnie peoples. Pamiętasz, to było w szafcie. You know why they call me peoples? On tak patrzy, because I care about people.
Nie pamiętam. Nie pamiętam tych Blaxploitation nie przypadałem za całym tym. Wiesz, Blaxploitation to jest tak się nazywa gatunek. No jakoś tak. No ale był Shaft. Kto grał Shafta? Główną rolę?
Shafta? No. Samuel Jackson. Samuel Jackson!
Dobrze, mój drogi. Dobra, ten tydzień. Zobaczymy, gdzie będziemy na końcu tego tygodnia. Trzymaj się, mój drogi.
Pozdrawiam. Pa. Cześć.